Dzień dobry, Krzysztof Woźniak, przed mikrofonem audycja Zmotoryzowani i oczywiście w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co, przepłynęliśmy z Europy do Stanów Zjednoczonych na drugi kontynent. Tak jak powiedzieliśmy, w czasie II wojny światowej produkować pojazdów cywilnych nie można było w Stanach Zjednoczonych, zresztą tak samo jak w Europie. Przecież to się dużo nie różniło, no ale jest, nastąpił koniec II wojny światowej. I otwiera się znowu motoryzacja cywilna.
Tak, rozumiem. Otwiera się motoryzacja. Teraz będziemy przede wszystkim mówili o tej wielkiej trójce, więc tutaj na początek, żeby państwo się nie myliło, bo ta wielka trójka to są trzej producenci, którzy zdominowali rynek w Stanach Zjednoczonych i do nich należało kilka różnych marek, więc ja na sam początek, panie Krzysztofie, może powiem, jak, co wchodziło w skład tej najważniejszej marki tej wielkiej trójki. Otóż no Ford, najstarszy
Oczywiście.
Z nich, no to Ford miał trzy takie główne jeszcze marki poza Fordem. Lincoln, Mercury i Edsel. Edsel od imienia Edsela, syna Henry'ego Forda. Dalej GM, General Motors. Ogromny potentat, prawda, tak, znany tak. Do dzisiaj, chociaż teraz wyprzedaje się częściowo. Ostatnio Opla sprzedał przecież Peugeotowi, znaczy PSA koncernowi. Tak. I General Motors posiadał w Stanach Zjednoczonych Chevroleta, Bica, Cadillaca, Oldsmobile, bardzo znana firma i szanowana i stara, oraz Pontiaca. Natomiast Chrysler, najmłodsza z tych firm, która tak doskoczyła, to były firmy, to były samochody Chryslery, Plymouthy i samochody Dodge. I to jest ta wielka trójka. Jesteśmy w 45 roku. To, co pan powiedział, rzeczywiście nie wolno było produkować samochodów osobowych od momentu, kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, czyli troszeczkę później niż sama wojna się rozpoczęła. Ale to wyszło na dobre. Dlaczego to wyszło na dobre? Po pierwsze, koncerny nie straciły na tym, tylko się wzbogaciły, bo zawsze tak było i w Europie, i na Stanach Zjednoczonych, i na całym świecie. I było, jest i pewno będzie, że zawsze dostawy dla wojska to są dostawy dla wojska. Na tym nie można stracić, na tym się zarabia. I to były dostawy, przecież dzięki temu pojawiły się Jeepy, dzięki przecież firma Willys.
Jak najbardziej.
I to wyszło na dobre. Poza tym jeszcze druga sprawa bardzo istotna. Otóż tutaj po II wojnie światowej nagle okazało się, że jeżeli wolno produkować te samochody, a przez parę lat nie było przerwy, nie wolno było, to te stare samochody były używane i one się bardzo postarzały. W międzyczasie nikt nie kupował samochodów i się okazało, że w 1945 roku było mniej, aż o 4 miliony samochodów mniej zarejestrowanych niż w 1941. Mhm. O 4 miliony. Ale brakowało nie 4 milionów, tylko brakowało 10 milionów samochodów. Dlaczego? Dlatego, że te nawet starsze już też szły to też już były wyjeżdżone samochody. Średnie długość życia samochodu przed wojną w Stanach Zjednoczonych to było około 3,5 roku, proszę sobie wyobrazić. Oni się tak bardzo zmotoryzowali, że te samochody dosyć krótko żyły. One nie były takie solidne wbrew pozorom. Dopiero później średnia długość samochodu znacząco wzrosła. Ale właśnie do lat 40. ona była stosunkowo krótka. Poza tym tak, koniec reglamentowania benzyny, bo ta benzyna była reglamentowana. Od 15 sierpnia 1945 roku nie ma już tej reglamentacji. Nadchodzi złoty okres dla samochodów i produkcja rusza. Te stare są wyrzucane na złom. Zwyczajnie. I nagle potrzeba 10, nie 4 miliony, tylko 10 milionów samochodów. To jest bardzo, bardzo dużo.
A jak oni to obliczyli? Zastanawiał się pan kiedyś? Dlaczego to akurat 10
milionów? Ja się zastanawiam, jak oni obliczają oglądalność telewizji. Zawsze, że tutaj TVN ma tyle oglądalności, tam Dziennik Wiadomości tyle. Zastanawiam się dlatego, że powiedzmy jak są kablówka, no to oni to wiadomo, ale jak ktoś nie ma kablówki, widocznie są jakieś sposoby. Analitycy mają swoje, nie wiem, nie jestem analitykiem, ale brakowało w każdym bądź razie 10 milionów samochodów. To jest ogromna suma pieniędzy do zarobienia. To jest taka potrzeba, tak jak firmy się zorientowały parę lat temu, że na komórkach można złoty interes bić, bo te komórki masowo są sprzedawane i jest ich kilka miliardów. Tak samo tutaj z samochodami 10 milionów, teraz pomnożyć sobie przez dolary.
Jasne, no to że Stany dużo. Zjednoczone to raczej na II wojnie światowej nie zbiedniały. Tylko wręcz przeciwnie.
Tak, to się zaczęło społeczeństwo, to było społeczeństwo konsumpcyjne, to nie były czasy wielkiego kryzysu, to było społeczeństwo, które się to dorobiło, które miało pieniądze, które chciało teraz szaleć, wybawić się. To byli ci młodzi ludzie, którzy stali w latach 50. i to było w Stanach Zjednoczonych, w państwie dość bogatym, ludzie w wieku 18 lat mieli samochody, 20 lat i to chcieli mieć samochody dobre. Więc tutaj tam były inne wymagania. W ogóle, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone to jest zupełnie inny świat, jeśli chodzi o spojrzenie na motoryzację niż Europę. Inne samochody. Dlaczego duże samochody? Dlatego, że tam są duże odległości. Dlatego, że tam są dosyć szerokie te drogi. Nie ma budownictwa z XVII czy XVIII wieku. To wszystko było budowane perspektywicznie. Miejsca jest dużo. Te odległości są ogromne i chodziło o to, żeby przejechać z jednego punktu do drugiego. U nas w Polsce, jak chcemy przejechać z punktu A do punktu B, to jest 20, 30 czy 100 kilometrów. Tam natomiast to jest 1000 czy 2 czy 3000 nawet kilometrów, więc to były ogromne odległości. Ten samochód musiał być wygodny. Kierowca nie mógł się męczyć, stąd też były automatyczne skrzynie biegów. I trzeba było rzeczywiście tych samochodów bardzo dużo wyprodukować. Tak dużo, że okazało się, że w Stanach Zjednoczonych też brakuje stali. Bo mówiliśmy sobie, że w Anglii brakowało, że oni tam eksportowali samochody po to, żeby się podlizać Amerykanom, żeby dostać stal. Tak, ale w Stanach Zjednoczonych doszło do takiej paradoksalnej sytuacji w pewnym momencie, że pojawiały się na rynku samochody na przykład z drewnianymi zderzakami, bo tak bardzo brakowało stali. No a tutaj z tej całej wielkiej trójki najtrudniej właściwie miał Ford. Dlaczego? Dlatego, że Henry Ford już się starzał.
No, on niedługo po końcu II wojny światowej to zmarł.
No tak, on w 1947 roku, on się starał. I tutaj wyglądało, zresztą, jeśli historycy na przykład motoryzacji często mówią, że Stany Zjednoczone to rok 27 był przełomowy, bo zakończyła się produkcja modelu T, tak. Prawda? A to nie tak do końca jest, dlatego że przełomowy moim zdaniem był rok mniej więcej 22-23. To jest czas, kiedy Henry Ford jeszcze sprzedawał bardzo dużo samochodów. Wyznawał, Ford wyznawał pewną filozofię, że samochód ma być, wszystko jedno jak zrobiony, ma być tylko sprawny, prosty i jak najtańszy. To była filozofia Forda. No czarny też. Chociaż Fordy były malowane w różnych kolorach, też sobie o tym mówiliśmy. I Ford cały czas uparcie trzymał się tej niskiej ceny. Doszedł z modelem T do ceny $290. To jest bardzo, bardzo nisko. Ten samochód był tani. Ale gdzieś tam koło 22-23 roku zmieniło się zapatrywanie Amerykanów na samochody. Oni przestali już, zaczęli, chcieli więcej, po prostu więcej.
No jasne.
Na początku chcieli mieć samochód, tylko jechać i brali te Tiny Lizzy, jak oni to nazywali, tę blaszaną rzbietkę, czyli Forda T, i żeby on ich dowiózł z miejsca na miejsce, żeby można było nim jechać. Ale potem stopniowo chcieli mieć coraz lepsze samochody. I tutaj już filozofia Forda zupełnie się nie sprawdzała. On był stworzony Ford. Henry Ford urodził się do innej epoki. On urodził się po to, żeby zmotoryzować Stany Zjednoczone, ale nie po to, żeby utrzymywać motoryzację. I może niektórzy będą mieli za złe, że odbrązawiam Henry'ego Forda, ale proszę Państwa, on był geniuszem, jeśli chodzi o zmotoryzowanie Stanów Zjednoczonych. Natomiast po 25 roku on robił dużo błędów, bardzo dużo błędów. On niewiele brakowało, by doprowadził w ogóle Forda
do bankructwa.
Tak, bo był uparty i tylko żona jakiś tam wpływ na niego miała, on nie chciał nic zmienić. Tutaj przecież synowie, on by tego Forda te dalej produkował, gdyby już synowie byli.
Republikanin.
Syn właściwie, bo on miał jednego syna. Wie pan, no to może i tak, no. W każdym bądź razie tutaj zrobił się ten kryzys dla Forda, co zresztą wykorzystała Wielka Trójka. Wtedy się pojawił, bo my kojarzymy tę Wielką Trójkę, o której mówiłem w latach 50., kojarzymy to z epoką Cadillaców, Chromów i tak dalej. Nie, ta Wielka Trójka zaczęła już funkcjonować właśnie w momencie, kiedy Ford się potknął. Pojawił się coraz więcej, do głosu dochodził General Motors, który bazował na Chevroletach, ale on pojawił się w Stanach Zjednoczonych, ale też zaczął funkcjonować w Europie. Przecież General Motors był właścicielem Opla, prawda? Ale
i to już od dawien dawna przecież.
Tak, więc ta ekspansja General Motors, Ford trochę się spóźnił, chociaż też zaczął budować zakłady w Niemczech, prawda? No i dalej, Chevrolety przecież w Polsce to był najpopularniejszy samochód. Ja ciągle powtarzam, proszę Państwa, nie Fiat 508 w Polsce był najpopularniejszym samochodem, tylko Chevrolet. Ten Chevrolet o oczko wyższy segment, niewiele tańszy od Fiata 508, to i tych Chevroletów było w Polsce najwięcej. I
no bliźniaki Cadillaki przecież też praktycznie.
Tak, tak. Przemysł motoryzacyjny amerykański wchodził do Europy. Zresztą motoryzacyjny przemysł w Stanach Zjednoczonych wysunął się na pierwsze miejsce właśnie w latach 20. To było tak, że najpierw dominowały przemysł stalowy i rafineryjny. Natomiast obroty przemysłu motoryzacyjnego w latach 20. wyprzedziły obroty przemysłów tych pozostałych. Dlaczego? Między innymi dlatego, że przemysł motoryzacyjny też korzystał z przemysłu rafineryjnego i stalowego, natomiast stalowy nie korzystał z motoryzacyjnego. Motoryzacja robiła się coraz popularniejsza i już nie starczało Amerykaninom to, że samochód tylko jeździł, musiał być coraz lepszy. W 1916 roku doszło do tego, że w Stanach Zjednoczonych było więcej ubitych, twardych dróg niż torów kolejowych. Mhm. Stany Zjednoczone, które mówiło się, że koleją stoją. Rocznie zaczęto produkować powyżej miliona aut. W 23 roku zbudowano 3,5 miliona samochodów, z czego samych Fordów T było 2 miliony. Ale potem już te proporcje zanikały. Już Fordów T coraz mniej, aż w końcu trzeba było zaprzestać produkcji. Chociaż nadal dominowały samochody z Detroit, bo cała trójka Oczywiście. Była Detroit i Detroit jest stolicą motoryzacji. Miasto, które teraz jest tam na progu bankructwa, zdaje się, ale wtedy to było miasto marzenie i ono produkowało 3/4, 75% samochodów amerykańskich było z wyposażeniem. Z Detroit. No i teraz właśnie ta trójka obudziła się, że auto nie ma być tylko autem. Auto musi być lepiej wyposażone. Wskakuje Chrysler ze swoją linią DeSoto. To była taka linia troszeczkę jak Rolls-Royce w Europie, jak Hispano Suiza, takie eleganckie samochody. Zresztą Chrysler potem kupił, w 28 roku kupił Plymouth'a, kupił Dodge'a. Zaczyna produkować pierwsze samochody z hamulcami hydraulicznymi, gdzie General Motors w 32 chyba roku, natomiast General Motors w 34 zaczął produkować pierwsze samochody z hamulcami hydraulicznymi. Walczyły też małe firmy typu Packard na przykład i one jeszcze przed wojną sobie radziły. Po wojnie przyszedł ich kres. Dlaczego? Bo Packard to był samochód dla królów, dla carów, dla milionerów. To był bardzo elegancki też. Samochód.
Ale on też został wchłonięty przez tą wielką trójcę. Packard
chyba się połączył, nie, Packard się połączył ze studiem Bakerem chyba. Chyba nie, on po prostu już zanikał stopniowo. Natomiast Packer nie zmienia modeli. On uważał, że jak Rolls-Royce, że jest dobry model, to ten model będzie mógł być przez dziesięciolecia. To funkcjonowało, proszę Państwa. W latach 20., w latach 30. to się sprawdzało. Ale w latach 50. już absolutnie nie. Te auta musiały się zmieniać. Te modele musiały się, doszło do tego, że modele się zmieniały prawie co rok w Stanach Zjednoczonych, co już było idiotyzmem kompletnym, ale tak było, rzeczywiście. Poza tym auta musiały być wyposażone. Wszystkie samochody już musiały mieć wtedy światła. Wymagano, żeby hamulce były na 4 koła, żeby każdy samochód miał rozrusznik i rzeczywiście każdy amerykański samochód miał rozrusznik. Musiał mieć ogrzewanie i musiał mieć radio. Powoli 4 cylindry wchodziły do lamusa w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Zaczynała się epoka rzędowych, a jeszcze chętniej V8. Silników ósemek, dużych silników o mocy tam...
No i przez to musieli mieć coraz więcej miejsca na te silniki.
Tak,
też dla
i dlatego
ludzi.
Pojawiały się samochody coraz większe. Mhm. Tak jak ja mówiłem, początek XX wieku, w Europie samochody duże, w Stanach Zjednoczonych samochody małe. Oldsmobile i Ford Model T. Ale potem, gdy Ford Model T powoli się wycofywał, robiło się tak, że Europa zaczynała preferować samochody mniejsze, natomiast Stany Zjednoczone coraz większe.
No ale to też wynikało właśnie z tego, co mówiliśmy na początku, że jednak Europa była biedna po II wojnie światowej, a Ameryka wręcz przeciwnie.
Tak. I filozofia Forda, która była zawsze brzmiała maksymalnie tanio. Tej filozofii podtrzymywał się jeszcze General Motors przed wojną, potem już nie. Natomiast Chrysler, który się wskoczył tak elegancko, można powiedzieć, Chrysler uznawał inną filozofię. Otóż oni uznawali, że ustalić maksymalny pułap ceny, ile klient da za samochód,
i się tego trzymać.
Tak, i wtedy w tej cenie wsadzić jak najwięcej. Mm-hmm. I tak jak w tym samym momencie Henry Ford myślał, jak obniżyć cenę samochodu, to oni myśleli, jak wsadzić więcej, jak zrobić, żeby więcej upchnąć w ten samochód. I ta filozofia sprawdziła się bardzo. Dzięki temu samochody Chryslery były wtedy już zaczynały być bardzo zaawansowane technologicznie, bardziej prestiżowe się robiły, lepiej wyposażone. I tutaj Ford zaczynał iść na dół. Po 27 roku. Nagle drastyczny spadek. Henry Ford, on właściwie ten cały czas nie zdawał sprawy. On cały czas chciał produkować, ale to był ślepy zaułek, ta produkcja tych mniejszych samochodów. W 32 roku oni poszedli do kontrofensywy. Wreszcie zaczęli robić samochody ośmiocylindrowe, ale to wszystko Edsel. Syn Henry'ego Forda był tą maszynką napędową. Zresztą on przejął fabrykę i on spowodował, że Ford produkował samochody ośmiocylindrowe i przebił Chevroleta, między innymi ten ośmiocylindrowy Ford, którym jeździł Bonnie i Clyde. I tak się zakończyła, tak wyglądała sytuacja przed II wojną światową. Po II wojnie światowej, tak jak mówiliśmy, właśnie robi się odrodzenie. Wszystko to wskakuje.
Oni się dogadali po prostu ze sobą. Znaczy, inaczej. Ja podejrzewam, że trochę II wojna światowa wymusiła dogadanie się, no bo jak powiedzieliśmy, państwo przejęło i zaczęło kazać tym wszystkim firmom produkować pojazdy i w ogóle całą technologię na potrzeby militarne. A jednak po II wojnie światowej, no to już każdy trochę sobie, ale jednak to dogadanie się, czy też zauważenie, że wspólnie można więcej, no, zakorzeniło się u nich i przynosiło zyski. A to się opłaca, więc okej. Okay.
Oczywiście, bo samochody były wtedy największą żyłą złota. Społeczeństwo gotowe było, zaczynała się robić konkurencja między sąsiadami. Sąsiad ma taki samochód, to ja sobie kupię lepszy. Hmm. I stąd doszło do tego, że samochody były zmieniane, modele. Tak naprawdę one nie były to do końca zmieniane. Producenci mieli swoje jakieś tam szablony wykonywania różnych modeli w różnych segmentach i oni je zmieniali niewiele. Wytłoczki troszeczkę tam błotników z przodu, z tyłu. Płyta podłogowa zawsze była ta sama, tak, poszczególne modele. Tak. Ale na pierwszy rzut oka, dla kogoś, kto się nie zna na tym, to był zupełnie inny samochód. Inne chromy, inne wyposażenie, inne listwy jakieś ozdobne i to wychodził. I jeżeli ktoś miał jakiś tam Smith, miał samochód rocznik 49, to jego sąsiad kupił sobie ten sam model, ale rocznik 50 i ten rocznik 50 różnił się od rocznika 49. Wobec tego w 51 roku ten chciał mieć i następny.
Ten z 49.
I wychodziło na to, że każdy miał mniej więcej 2 lata samochód i co 2 lata trzeba było, wymieniało się samochody, a stare szły albo na wieś do biedniejszego społeczeństwa, albo do Europy, bo wtedy Europa bardzo dużo kupowała samochodów, między innymi Polska, tak, i my też o tym mówiliśmy, ten import marynarski, kiedy do Polski bardzo dużo samochodów, Amerykanie wtedy bardzo dużo eksportowali, używanych, mówię, używanych, nie nowych, tylko używanych.
I podwójnie samochodów. Zarabiali.
I podwójnie zarabiali. Natomiast jeśli chodzi o Forda, to wyglądało tak, jak powiedziałem, że zakłady przejął Edsel.
Syn.
Z tym, że Edsel zmarł nagle, niespodziewanie, w 1943 roku. I wtedy nie bardzo wiedziano, co zrobić w firmie Forda i z powrotem wrócił Henry Ford, co było koszmarne dla fabryki, bo ten Henry Ford był autokratą, on sobie nie dawał nic przetłumaczyć, w ogóle jedyny wpływ na niego to miała żona, a tak naprawdę to nie za wiele tutaj można było wytłumaczyć Henry'emu Fordowi i to szło w złym kierunku. Stary już Ford był, zresztą on zmarł w 1947 roku.
Tak.
W 45 roku już zakończyło się, już odsunięto go, tak naprawdę odsunięto go. Mówię, 43 umiera Edsel, 44 rządzi Ford, 45 rządzi Ford, ale widzą, że to do niczego nie zmierza i odsunięto go i kto przejął fabrykę? Przejął wnuk Forda. Państwo amerykańskie, rząd amerykański tutaj, o ile mi wiadomo, zrobił duży ukłon w stronę Forda, dlatego, że zwolnił go z wojska, chyba ze służby wojskowej nawet, po to tylko, żeby mógł przejąć stery władzy.
Ale państwu też to się opłacało.
Pewnie tam państwo nie robi nic, sobie się nie opłacało. Nieszczęście polegało na tym, że wnuk Henry, też się nazywał Henry, nie miał kompletnie przygotowania. Żadnego przygotowania, dlatego że nie przewidywano, że Edsel tak szybko umrze. Chłopak nie miał przygotowania, ale chłopak miał głowę na karku i on po prostu, to jest tak, jak nie wiesz, to otocz się ludźmi, którzy wiedzą. I on to zrobił. I następne przedsięwzięcia Forda były bardzo mądre, dzięki czemu Ford utrzymał się w wielkiej trójce. Bo tak jak na początku Ford był tym głównym producentem, lata 20, no to Ford dominował, lata 30 już zaczynał walczyć, a w latach 40 dochodziło do tego, że Ford mógł wypaść za burtę, ale dzięki
wnukowi. Pan mówi, że jeżeli czegoś nie wiesz, to otocz się ludźmi, którzy wiedzą. I tutaj też trzeba powiedzieć, że dzięki temu, co się działo przed II wojną światową właśnie w Detroit, to coraz więcej ludzi znało się na tej motoryzacji. Wiedziało, co trzeba zrobić. I technologicznie, i marketingowo przecież to też było
niezwykle
ważne.
Tak, bo pamiętajmy o tym, że marketingowo samochody... Przemysł motoryzacyjny to nie jest tylko produkowanie samych samochodów, to jest też obsługa tych samochodów, to są tysiące ludzi zatrudnionych w różnych firmach, serwisowanie. Pamiętajmy, że Henry Ford wprowadził bardzo mądrą rzecz, że wszystkie części do samochodu były skatalogowane i można było je kupić w jakimś pierwszym sklepie z artykułami metalowymi. Nawet jeśli nie było, to je zamawiano. Potrzebuje część numer B łamane przez 17 i łamane przez 144 i wtedy taką część sprowadzono i za chwilę ona była. To było bardzo mądre posunięcie Henry'ego Forda i to praktykowano w różnych innych przedsiębiorstwach później, bo co dobre, należy powtarzać to, warto powtarzać. No ale tak, silniki wtedy oczywiście czterocylindrowe już nie wchodziły w grę. Już poszły do lamusa praktycznie, górnozaworowe się pojawiły, dlatego że w Stanach Zjednoczonych zaczęły rządzić silniki górnozaworowe na przełomie lat 40. i 50., właściwie nawet już w drugiej połowie lat 40. I zaczynały się pojawiać automaty. Bo do II wojny światowej samochody nie miały skrzyni biegów automatycznych. Ale ponieważ te odległości... A no właśnie, dlaczego odległości? Jeszcze warto powiedzieć o drogach troszeczkę. O tym nie mówiliśmy. Dlatego, że nam się kojarzy, że Stany Zjednoczone to są doskonałe drogi. Nie do końca tak jest. Nawet dzisiaj tak nie jest. Natomiast bardzo szybko Amerykanie mieli drogi ubite. Dużo ich mieli, bardzo dużo, ale nie wszystkie ubite to nie znaczy, że były to drogi asfaltowe.
No tak,
niekoniecznie. One były drogi ubite na tyle dobrze, że one, te drogi funkcjonowały i latem, i zimą. Nie było roztopy ich nie powodowały jakiegoś błota, ale jednak nie zawsze to były drogi asfaltowe i tak jest, proszę Państwa, do dzisiaj. Jeżeli są główne drogi, autostrady szerokie, to są, ale drogi między mniejszymi miejscowościami w Stanach Zjednoczonych są bite. Do dzisiaj nie mają asfaltu, tylko że to bite drogi to są troszeczkę inne niż u nas bite, bo to są gładziutkie, bite drogi, po których można jeździć z prędkością 50 mil i w samochodzie nic się nie dzieje. Ale rzeczywiście nie mają one, te drogi nie mają asfaltu. No i w latach 50. zaczęto budować autostrady. Te transoceaniczne, od jednego brzegu do drugiego brzegu. Wtedy powstały też, dokończono Road 66. Wtedy dokończono różne inne drogi, których budowę zaczęto, ale zaczęto jako drogi wąskie, a kończono jako autostrady, szerokie autostrady. I tych autostrad powstało dużo. Ale wszystkie autostrady zbudowano w Stanach Zjednoczonych, zaczęto budować pod koniec lat 40. Zakończono właściwie już w latach, pod koniec lat 50. One się pojawiły i wtedy okazało się, że samochody można jechać z jednego końca na drugi, nie tylko koleją. Transporty, ciężarówki, popularność ciężarówek, transport drogowy wrócił do łask i był bardzo powszechny. To, co się zrobiło właściwie u nas w Polsce też, przecież tirów tak dużo nie jeździło w latach 70. czy 80., bo przeważał transport kolejowy. W tej chwili transport kolejowy powoli, no ubolewam nad tym, ale...
Jeżeli chodzi o ten transport towarów, to nam całkiem nieźle idzie to w Polsce, jeżeli tak, no, na tle nawet europejskim, to ten towarów, to całkiem nam dobrze idzie transport ludzi i kiepsko koleją nam wychodzi. co ciekawe, no ale...
Ale okay. Linie, no więc właśnie, chociażby z tego powodu bardzo dużo linii zanika, szczególnie te poniemieckie linie tam gdzieś na ziemiach odzyskanych czy na Mazurach, no to one wszystkie już powoli wymierają. No w każdym razie zaczęto coraz poważniej traktować możliwość transportowania drogą lądową samochodami, a nie pociągiem. Te samochody ciężarowe jeździły, autostrady były i ludzie też osobowymi samochodami zaczynali jeździć i stąd musiały być właśnie mocniejsze silniki. Zaczęły rządzić silniki V8 i zaczęły rządzić skrzynie automatyczne, bo kierowca musiał się czuć komfortowo. On musiał jechać i jechać 4 czy 6 godzin i nie mógł być zmęczony. I dlatego Amerykanie zaczęli preferować skrzynie automatyczne. Proszę mi uwierzyć, że skrzynie automatyczne zdominowały Stany Zjednoczone w ciągu zaledwie 7 lat. Mhm. Od 50 roku do 57 roku. W 57 roku, tak jak ta statystyka podaje, 84% samochodów miały już skrzynie automatyczne. Mówię o samochodach osobowych.
Jasne.
84%. Te 16% to jest tylko margines dla tych, którzy nie chcieli po prostu mieć skrzyni. Starych kierowców, którzy się przyzwyczaili i powiedzieli, ja nie chcę mieć automatu. Ale ci stary kierowcy powoli wymierali i te 84% powoli rosło, a dzisiaj doszło do 90 parę. Ale w latach 50. nagle skoczyło z zera na 87%. I dzisiaj jest tak, że w Stanach Zjednoczonych, jak nie masz samochodu z automatyczną skrzynią...
To się dziwnie patrzą ludzie, co to jest.
Tak, Pierce Brosnan, tak on się nazywa, ten, co grał Bonda, to on miał problemy, dlatego że on musiał jeździć w tym filmie ze skrzynią automatyczną, a on sobie nie radził ze skrzynią manualną. A on sobie nie radził ze skrzynią, bo nie potrafi prowadzić samochodu ze skrzynią manualną. Amerykanie po prostu nie potrafią tego robić. Powoli się u nas w Polsce tak zaczyna dziać.
A garbusek, który zaczął być tam wysyłany, to...
Ale to jeszcze w czasach, kiedy były manualne. Garbusa zaczęto wysyłać pod koniec lat 40., na przełomie lat 40., 50. Wtedy jeszcze skrzynia manualna była rzeczą normalną. I nawet jak ja mówię, że w 57 roku 84% aut miało skrzynię automatyczną, to nie znaczy, że wtedy Amerykanie nie potrafili prowadzić jeszcze z manualną. Potrafili, jasne, tylko już zwyczajnie nie chcieli, ale potrafili.
Jasne. Dobrze, to proponuję, żebyśmy dzisiaj skończyli. Trochę krótszy odcinek, ale w przyszłym tygodniu też powiemy trochę o tym rynku, bo jeszcze musimy chyba coś tam powiedzieć.
Jest trochę do powiedzenia, a potem się na konkretne modele.
Zastanawia mnie, na ile państwo, czyli rządzący, zaczęli finansować, czy też współfinansować, czy w jakiś sposób, nie wiem, prowadzić politykę rozbudzania rynku motoryzacyjnego, czy w ogóle nie musi?
Ona się rozbudzała. Ona się rozbudzała sama.
Sama w sobie. Czyli kapitalizm pełną gębą.
Tak, państwo było tak bogate, że i konsumpcyjnie podchodziło do życia, że wtedy bez problemu wszystko się sprzedawało. Natomiast rzeczywiście rząd pomagał dużo, ale to w późniejszych czasach, już w latach 70., w dobie kryzysu, naftowego, no tak, to tak, wtedy tak. Była pomoc rządu i w tej chwili też jest do Detroit, przecież tam się chyba sporo dopłaca. Nie znam się dokładnie na tym, nie znam, jakie są ekonomiczne tam realia w Detroit, ale wiem, że tutaj to kosztuje państwo spore pieniądze.
No dobrze, to na dziś kończymy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, panie Jerzy.
Dziękuję również.
Krzysztof Woźniak, za tydzień zostajemy już na tym drugim wielkim kontynencie i Stany Zjednoczone oczywiście przez kilka odcinków zostaniemy na pewno. Myślę, że 3-4 to spokojnie, a później pewnie się przeniesiemy niedaleko, bo może do Ameryki Południowej coś powiemy? Czy za wcześnie jeszcze? Chyba za wcześnie.
A Japonia?
No tak, no to już całkiem. No tak, to prawda. Jest o czym mówić. Drodzy państwo, do usłyszenia w następnym odcinku.